Odwiedziny w klasztorze. Szlomo Szor, teraz Franciszek Łukasz Wołowski, wyrusza do Częstochowy pospiesznie, żeby zdążyć przed innymi. Jest początek maja. Pola w ciągu kilku dni zrobiły się zielone, a dziurawią te płachty zieleni żółte krople mleczy. Jedzie konno, tylko za dnia i to głównymi traktami. Jest ubrany skromnie, właściwie nie wiadomo jak, czy po chrześcijańsku, czy po żydowsku. Ogolił się, ale włosy pozostawił dłuższe i wiąże je teraz w harcapik. Ma czarny surdut z holenderskiego sukna, a do tego spodnie za kolana i wysokie buty. Jego głowa nie potrafi być odsłonięta mimo dobrej, ciepłej pogody, zakrył ją więc baranią czapką. Tuż przed Częstochową spotyka na drodze znajomą postać. Młody mężczyzna, chłopiec jeszcze, idzie pieszo z krajem drogi. Na plecach niesie tobołek. Kijem wali po żółtych główkach kwitnących mleczy. Ubranie ma dość niedbałe. Szlomo Wołowski poznaje ze zdumieniem Kazimierza, Jakubowego kucharczyka. A skądżeś ty tu, Kazimierzu? Gdzie to się wybrałeś? Czy nie powinieneś być u pańskiego stołu, czy nie czas na obiad? Chłopiec martwieje na moment. Gdy poznaje Franciszka, rzuca się do niego i wita go wylewnie. Ja tam nie wrócę, mówi po chwili. To jest więzienie. A toś nie wiedział, że do więzienia idziecie?
Ale ja? Za co ja? Dlaczego mam się z własnej woli skazywać na więzienie? Tego nie rozumiem. Pan ma humory. Kilka razy zbił mnie. Ostatnio wyszarpał mnie za włosy. Raz nic nie je. Potem życzy sobie jakichś specjałów i...
Zaczyna, ale urywa. Szlomo Wołowski domyśla się, o co chodzi i nie pyta. Wie, że musi postąpić delikatnie. Schodzi z konia, siadają na trawie pod drzewem, które puściło już małe listki. Wyciąga twardy ser, chleb i butelkę wina. Łakomie patrzy na nią Kazimierz, jest spragniony i głodny. Podczas jedzenia obaj kierują wzrok w stronę miasta Częstochowy. W ciepłym, wiosennym powietrzu dopływa do nich dźwięk klasztornych dzwonów. Szlomo Wołowski zaczyna się niecierpliwić. No i jak tam jest? Dostanę się do niego? Nie wolno mu się z nikim spotykać. Ale jak podpłacić, to komu? Kazimierz długo myśli, jakby rozkoszował się tym, że jest w posiadaniu tak cennej wiedzy. Nikt z braciszków nie weźmie. Wiarusy wezmą, tylko że oni takich mocy nie mają. Chciałbym choć przez okno porozmawiać. To się uda? Ma jakie okno na zewnątrz klasztoru wychodzące? Kazimierz milczy i w myślach rachuje klasztorne okna. Chyba by się dało z jednego, ale i tak by cię musieli wpuścić do klasztoru. Do klasztoru to sam wejdę jako pielgrzym. Racja. Potem idź, bracie, do tych wiarusów. Rozmawiaj z Rochem. Kup mu tytoniu i wódki. Jak cię wezmą za hojnego przyjaciela, to pomogą. Szlomo Wołowski patrzy na płócienną torbę Kazimierza. Co tam niesiesz? Listy pańskie, bracie. Pokaż. Chłopak posłusznie wyciąga cztery listy. Widzi starannie złożone arkusze z pieczęcią Jakuba, którą sobie kazał zrobić w Warszawie. Adresaci wypisani pięknym charakterem pisma z zawijasami. Kto mu pisze po polsku? Brat Grzegorz, taki młody. Uczy go i pisać, i mówić. Jeden jest do Józefy z Scholastyki Frankowej, czyli Hany. Drugi do Jeruchima, czyli Jędrzeja Dębowskiego. Najgrubszy, trzeci, do Katarzyny Kosakowskiej i czwarty, do Antoniego Kosakowskiego Moliwdy. Do mnie nie ma. Ni to pytająco, ni to twierdząco mówi Szlomo. Potem Wołowski dowiaduje się jeszcze wielu niepokojących rzeczy. Że przez cały luty Jakub nie wstał z posłania, a gdy przyszły wielkie mrozy i nie można było dogrzać pomieszczenia, zachorował i dostał strasznej febry. Aż przychodził go leczyć jeden z ojców i puszczał mu krew. Kazimierz kilka razy powtarza to samo. Bał się, że pan umrze i że będzie sam jeden towarzyszyć mu przy śmierci. Potem cały marzec Jakub był osłabiony. Kazimierz karmił go tylko rosołem skóry. Po kury pozwalano mu chodzić do Częstochowy, do sklepu Szmula. Wydał na nie wszystkie pieniądze na wyżywienie pana i musiał założyć własne. Ojcowie Paulini się więźniem niewiele przejmują. Jeden tylko, ojciec Marcin, co maluje kościół w środku, do niego gada, ale pan niewiele jeszcze z tego rozumie. Pan spędza w kaplicy wiele czasu. Leży też krzyżem przed świętym obrazem w czasie, gdy nie ma tam pielgrzymów, czyli właściwie w nocy, przez co potem śpi w dzień. Według Kazimierza w takiej wilgoci i bez słońca Jakub długo nie pociągnie. I jeszcze coś. Zrobił się bardzo gniewny. Kazimierz słyszał też, że gada sam do siebie. A do kogo ma gadać? Przecież nie do ciebie, mruczy Szlomo Wołowski pod nosem. Wołowski stara się o widzenie z Jakubem. Wynajął w miasteczku pokój u chrześcijanina, który patrzy na niego podejrzliwie, ale dobrze opłacany, nie pyta o wiele. Codziennie idzie do klasztoru i czeka na audiencję u przeora. Kiedy się w końcu po 5 dniach na nią dostaje, przeor pozwala tylko przekazać paczkę i to po jej rewizji. Jeżeli listy, to tylko po polsku lub łacinie i tylko po cenzurze przeora. Takie ma rozkazy. Wizyty nie są przewidziane. Audiencja trwa chwilę. Ostatecznie jednak podpłacony roch prowadzi Wołowskiego w nocy przez mury do klasztoru, gdy wszyscy śpią. Każe mu stanąć pod małym okienkiem w wieży, skąd dochodzi nikły blask światła. Sam wchodzi do środka i po chwili z okna wyłania się głowa Jakuba. Wołowski widzi go niewyraźnie. — Szlomo? — pyta pan. — Tak, to ja. — Cóżeś mi przyniósł za wieści? — Paczkę dostałem. Wołowski ma tak wiele do powiedzenia, że nie wie, od czego zacząć. Wszyscyśmy do Warszawy ściągnęli. Żona twoja jeszcze u baby pod Warszawą, w kobyłce, już ochrzczona. Jak dzieci? Dobrze, zdrowe, tylko że smutne, jak my wszyscy. Po toście mnie tu wsadzili? Jakże to? A czemu mi żona nie pisała? Nie napiszą ci wszystkiego, bo te listy po drodze czytają i tu, i w Warszawie. Ani tego, że teraz Dębowski Jeruchim zawodza się ma i jego brat Jan. Oni chcą rządzić i rozkazy wydawać. A Krysa? On jest mocny. Krysa po twoim uwięzieniu zupełnie nas nie poznaje. Przechodzi na drugą stronę ulicy, gdy nas widzi. On jest stracony. Ja piszę w listach, co macie robić. Ale to za mało. Ty musisz kogoś za siebie wyznaczyć. Ale ja tu jestem i sam mogę wam mówić. Tak nie da rady. Musi być ktoś. A kto pieniądze trzyma? Pyta Jakub. Część ma Osman Czerniowski w depozycie, część u mojego brata, Jana. Niech do niego Matuszewski dołączy. Niech razem rządzą. Ty mnie wyznacz. Ty mnie to przeznasz i wiesz, że ja mam siłę i głowę. Jakub milczy. Po chwili pyta. Kto mnie zdradził? Z własnej głupoty myśmy się dali wciągnąć. Aleśmy dobrze dla ciebie chcieli. Ja słowa przeciwko tobie nie wyrzekłem. Wy jesteście tchórze. Powinienem na was napluć. Pluj, mówi Szlomo cicho. Nachmaj Jakubowski nagadał najwięcej. On cię zdradził, a miałeś go najbliżej. Aleś ty wiedział, że on jest słaby, może i w dysputach dobry, ale do takich rzeczy słaby. On zdradził, on tchórz.
Tchórz jest mądre zwierzę, kiedy wie, co robi. Powiedz mu, żebym go już nigdy na oczy nie obaczył. Szlomo Wołowski zbiera się w sobie.
Napisz mi list, że ja będę za ciebie, zanim ty wyjdziesz. Ja ich twardą ręką przypilnuję. Na razie zbieramy się u Jeruchima. On interes robi, naszych zatrudnia. Dużo naszych w kobyłce, w dobrach biskupa Załuskiego się osiedliło, ale wszyscyśmy biedni i opuszczeni. Codziennie po tobie płaczemy, Jakubie.
Płaczcie. U króla się starajcie przez Moliwdę.
On w łowiczu u prymasa siedzi.
To starajcie się u prymasa.
On, Moliwda już nie z nami.
Spiesił się. Nic po nim.
Jakub milknie na dłuższą chwilę. A ty gdzie?
Ja w Warszawie. Interes mi idzie.
Każdy by chciał do Warszawy. Tam dzieci można kształcić.
Twoja Awacza ma dwóch nauczycieli od Kosakowskiej. Francuskiego się uczy. My ją chcemy do siebie wziąć. Ja i Marianna.
Gdzieś na sąsiednim dziedzińcu zapala się światło i pojawia się na dole roch, który łapie Wołowskiego za poły czarnego surduta i wypycha go do bramy. Koniec, już koniec!
Poczekam do jutra wieczór. Napisz mi list do kompanii, to ja go bez niczego zaniosę. Roch mi poda. Pisz po naszemu. Wyznacz mnie na swojego zastępcę. Przecież mi ufasz.
Teraz już nikomu nie ufam. Mówi Jakub i cofa głowę. I tyle ma Szlomo Wołowski z widzenia z Jakubem. Następnego dnia idzie do obrazu Matki Boskiej. Jest 6 rano, wschodzi słońce. Dzień będzie pogodny. Niebo ma piękny różowy kolor. Srebrna mgła unosi się nad polami, a do klasztoru płyną fale zapachu wilgoci i tataraku. Stoi między ludźmi, w zaspanym tłumie. Gdy odzywają się trąby, lud pada na twarz na zimną posadzkę, na kolana. Wołowski też. Czołem czuje jej chłód. Przy dźwięku trąb srebrna przesłona obrazu powoli podnosi się i Szlomo widzi z daleka mały prostokąt z ledwie zarysowaną sylwetką o czarnej twarzy. Jakaś kobieta koło niego zaczyna szlochać i to udziela się prawie wszystkim. Wołowskiego ogarnia w tym tłumie takie samo wzruszenie, potęgowane jeszcze odurzającym zapachem majowych kwiatów i ludzkiego potu, szmat i kurzu. Cały ranek przekonuje Kazimierza, żeby jeszcze trochę służył panu, aż go kto nie zmieni. Po południu roch wciska mu list pisany po hebrajsku, zwinięty grubo jak paczuszka tytoniu. Zaraz po południu Szlomo Franciszek Wołowski opuszcza klasztor, zostawiając Kazimierzowi pieniądze i przekazując na ręce przeora spory datek.